Niebezpieczna gra, w oryginale The Most Dangerous Game, to tytuł opowiadania napisanego przez amerykańskiego pisarza i dziennikarza Richarda Connella i opublikowanego w 1924 roku na łamach czasopisma Colliders. Tekst, znany również pod tytułem O Gary Zaroffa w oryginale The Hounds of Zaroff, uznawany jest za jeden z najważniejszych utworów w historii amerykańskiej literatury. Do dnia dzisiejszego został zaadaptowany co najmniej 20 razy w samym medium filmowym. Jeśli doliczymy do tego adaptacje telewizyjne, radiowe i komiksowe oraz liczne utwory luźno inspirowane fabułą niebezpiecznej gry, szybko uświadomimy sobie, jak wpływowy jest to utwór literacki. Anglojęzyczna Wikipedia otwarcie nazywa niebezpieczną grę jednym z najsłynniejszych opowiadań napisanych w języku angielskim. I nie ma w tym ani odrobiny przesady. Nawet jeśli nie znacie tego tekstu bezpośrednio, na pewno zdarzyło wam się obejrzeć albo przeczytać coś, co zostało zbudowane na fundamencie niebezpiecznej gry. W Polsce opowiadanie ukazało się co najmniej raz w przekładzie Urszuli Łady Zabłockiej w antologii Rafa Trzech Szkieletów, opowiadania przygodowe, wydanej w 1967 roku nakładem wydawnictwa Iskry. Obecnie, jak nie trudno się domyślić, ta pozycja jest już właściwie niedostępna i mimo najszczerszych chęci nie udało mi się dowiedzieć, czy niebezpieczna gra ukazała się jeszcze gdzieś indziej w naszym języku. Oryginał jest jednak dostępny w domenie publicznej i bez większego wysiłku można go znaleźć na takich stronach jak Wiki Źródła czy Projekt Gutenberg. W opisie tego filmiku znajdziecie linki do oryginalnego tekstu. Jeśli władacie językiem angielskim albo jeśli wpadło wam w ręce polskie tłumaczenie niebezpiecznej gry, naprawdę zachęcam do lektury. Mogę potwierdzić, że reputacja tego opowiadania jest w pełni uzasadniona. Uważam, że jest świetnie napisane, bardzo je lubię i mam zamiar streścić tu cały tekst, łącznie z zakończeniem, więc jeśli ktoś woli najpierw zapoznać się z nim samodzielnie, to jest najlepszy moment na przerwanie oglądania. Głównym bohaterem niebezpiecznej gry jest Sanger Rainsford, były żołnierz, a obecnie myśliwy, specjalizujący się w polowaniach na grubego zwierza. W pierwszej połowie XX wieku podróżowanie do egzotycznych krajów, by upolować jakieś rzadkie i niebezpieczne zwierzę, stanowiło bardzo popularne hobby wśród bogaczy z Europy i Ameryki Północnej. Opowiadanie rozpoczyna się właśnie w trakcie jednej z takich eskapad, w której uczestniczy Rainsford i inny myśliwy, nazwiskiem Whitney. Obaj podróżują statkiem do Amazonii, gdzie chcą wziąć udział w polowaniu na jaguary. Podróż umilają sobie rozmową o lokalnej bezludnej wysepce, która cieszy się złą sławą wśród okolicznych marynarzy, oraz o samej naturze polowań. W trakcie tej rozmowy Rainsford ma okazję wyrazić swoją życiową filozofię, wyniesioną bezpośrednio z jego hobby. Ludzie dzielą się według niego na dwie kategorie. Myśliwych i zwierzynę. Tych, którzy polują i tych, na których się poluje. Silnych, którzy potrafią zadbać o swoje interesy i zyskać sławę, chwałę oraz bogactwo. I słabych, którzy nie są w stanie tego zrobić, więc pozostaje im rola zwierzyny, na której myśliwi żerują. Rainsford, naturalnie, sam siebie uznaje za przedstawiciela tej pierwszej kategorii. W nocy statek, którym płyną myśliwi, zostaje ostrzelony z niewiadomego kierunku. Rainsford traci równowagę i wypada za burtę. Załoga nie zauważa tego wydarzenia i statek odpływa bez niego, by jak najszybciej znaleźć się poza zasięgiem tajemniczego ostrzału. Rainsford, nie mając innego wyjścia, płynie w kierunku, z którego prowadzony jest ostrzał. Po drodze słyszy kilka nieludzkich okrzyków. Ostatkiem sił dopływa do brzegu, gdzie traci przytomność i budzi się dopiero późnym popołudniem następnego dnia. W poszukiwaniu ratunku dociera do opustoszałej wioski wybudowanej wokół pałacyku, który jako jedyny wydaje się zamieszkany. Zacznijmy od Kartezjusza. Jestem pewien, że co najmniej raz w życiu słyszałyście cytat „Myślę, więc jestem”. O co chodziło jego autorowi? Kartezjusz miał bardzo ambitny plan, mianowicie próbował znaleźć prawdę niepodważalną i niemożliwą do zakwestionowania. Prawdę, która po prostu jest i nikt w żaden sposób nie będzie w stanie zaprzeczyć jej ani w nią zwątpić. I tę prawdę chciał uczynić fundamentem swojego projektu filozoficznego. Wbrew pozorom nie jest to rzeczą prostą. Na pewno odpada wszystko, co przeczytaliśmy w książkach albo co usłyszeliśmy od innych ludzi. Ludzie kłamią, autorzy książek popełniają błędy. Oczywiście nie wszyscy i nie przez cały czas, ale no cóż, w tym tkwi właśnie problem, prawda? Zawsze pozostaje ten element ryzyka. W żadnym wypadku nie nadaje się to na fundamentalną prawdę, której szukał Kartezjusz. potrzebujemy czegoś o 100% pewności. Może zatem świadectwo naszych własnych oczu i uszu, rzeczy, które widzimy i słyszymy, których doświadczamy samodzielnie za pomocą naszych własnych zmysłów, są już czymś o wiele pewniejszym. Okej, z pewnością. Problem polega na tym, że nasze oczy i uszy również nie są 100% pewnymi odbiornikami i przekaźnikami. Istnieją omamy słuchowe, złudzenia optyczne, które czasami wprowadzają nas w błąd. Sceniczni magicy oraz twórcy filmowych efektów specjalnych nieustannie wystawiają nasze zmysły na ciężkie próby. I gdyby nie nasze umysły, z pewnością dalibyśmy się oszukać. Aha, umysł zatem. To dobry trop. Musimy zejść głębiej, do samego wnętrza naszej głowy. Cokolwiek dzieje się na zewnątrz, może być zakwestionowane i podważone, ale to, co dzieje się w nas? To jest ta jedna rzecz, co do której możemy mieć żelazną, 100% pewność, że nikt nas nie wodzi za nos. Ale czy na pewno? Ostatecznie możemy mieć zaburzenia psychiczne albo być pod wpływem substancji modyfikujących myślenie, przez które ścieżki naszego umysłu będą splątane, a wnioski, do których dochodzimy, zwodnicze i kłamliwe. A zatem nawet naszym własnym myślom nie możemy do końca zaufać. Możemy jednak zaufać temu, że zachodzi jakiś proces myślenia. W przeciwnym wypadku nie mielibyśmy żadnych przemyśleń. Nie myślelibyśmy o tym, że myślimy, bo byśmy nie myśleli. Proces myślenia dowodzi, że istnieje ktoś, kto myśli. Ktoś musi mieć te wszystkie myśli, nawet jeśli mogą być one błędne albo wypaczone. A zatem mamy to. Myślę, więc jestem, bo ktoś musi myśleć. Tak w uproszczony sposób można streścić kontekst tego słynnego cytatu. Kartezjusz miał bardzo określone pojęcie ludzkiej tożsamości, jako coś, co istnieje całkowicie niezależnie, jak gwiazda na nieboskłonie świecąca w otoczeniu innych gwiazd. Tożsamość, uznał Kartezjusz, pochodzi od nas, ze środka. Jest tym, co istnieje, gdy usuniemy wszystkie zewnętrzne czynniki. Wszystko, w co można wątpić. Ten sposób myślenia miał fundamentalny wpływ na postrzeganie ludzkiej tożsamości przez intelektualistów w XVII wieku i w kolejnych stuleciach. Problem polega na tym, że Kartezjusz zatrzymał się w swoim wątpieniu w najciekawszym miejscu. Wewnątrz posiadłości położonej w środku opustoszałej wioski, Rainsford spotyka głuchoniemego olbrzyma o imieniu Iwan oraz starszego enigmatycznego Rosjanina, który przedstawia się jako generał Zarow i zaprasza Rainsforda na obiad. Przy wystawnym posiłku Zarow opowiada gościowi historię swojego życia. Podobnie jak główny bohater, generał swego czasu również parał się polowaniem na grubą zwierzynę i z czasem stał się mistrzem tej sztuki. Zapewniła mu ona sławę i uznanie. W czasie swojego długiego i bogatego w przygody życia Zarow osiągnął wszystko, co mógł osiągnąć myśliwy polujący na grubego zwierza. Sprostał każdemu wyzwaniu, zmierzył się z każdym dzikim zwierzęciem i nigdy nie napotkał na swojej drodze niczego, co byłoby w stanie mu zagrozić. Dlatego postanowił osiedlić się na tej małej wysepce i spędzić resztę życia na sprowadzaniu sobie zwierzyny, na którą będzie mógł polować na miejscu. Obaj mężczyźni wymieniają się doświadczeniami i dochodzą do wniosku, że muszą udać się na wspólne polowanie. Rozmowa schodzi na to, która zwierzyna łowna jest najniebezpieczniejsza. Rainsford twierdzi, że bawół afrykański. Generał Zarow zgadza się, że owszem, afrykańskie bawoły są wyjątkowo groźne w bezpośrednim starciu, ale jest jedno znacznie bardziej niebezpieczne łowne zwierzę. Mądrzejsze, bardziej chytre, przebiegłe, zdeterminowane i podstępniejsze niż jakiekolwiek inne, które stąpa po naszej planecie. Polowanie tego zwierza nie jest rutyną, nie jest nawet sportem. Jest prawdziwym wyzwaniem. Tym zwierzęciem jest człowiek. Główny bohater niespodziewanie skonfrontowany zostaje z tym samym poglądem, który wyraził na początku opowiadania. Bo generał Zarow również uważa, że ludzi dzieli się na myśliwych i zwierzynę i również myśli o sobie w kategoriach tego pierwszego. Po prostu postanowił doprowadzić tę ideę do jej logicznej konkluzji. W tym celu osiadł na bezludnej wyspie, na którą ściągał rozbitków takich jak Rainsford, których przetrzymywał potem w zamknięciu. Każdemu z nich oferował uczestnictwo w polowaniu w charakterze zwierzyny. Jeśli ktoś odmówił, zajmował się nim Iwan, który torturował nieszczęśnika tak długo, dopóki ten nie zgodził się wziąć udziału w grze. Gdy rozbitek podjął wyzwanie, dostawał mały zapas żywności, solidny myśliwski nóż oraz gwarantowane 3 godziny przewagi, w trakcie których mógł się zaszyć gdzieś na wyspie. po upływie tego czasu Zarow wyruszał na polowanie. Jeśli rozbitek przeżyje 3 dni, odzyska wolność. Póki co nie udało się to jeszcze nikomu. Dokładnie taki wybór otrzymał również i Rainsford. Na nic zdały się próby przemówienia do rozsądku, prośby, błagania skierowane w stronę generała. Zarow, niezmiennie uprzejmy, przyjacielski i dystyngowany, nie miał zamiaru uwolnić głównego bohatera. Rainsford musiał wziąć udział w grze. Kartezjusz stwierdził, że istnienie jako myśląca jednostka jest obiektywną i niepodważalną prawdą o świecie, fundamentem, na którym może budować równie obiektywny i niepodważalny projekt filozoficzny. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, w skrócie Hegel, XIX-wieczny niemiecki filozof, zauważył jednak coś, czego Kartezjusz nie wziął pod uwagę. Takie idee jak bycie albo myślenie nie pojawiły się w jego głowie same z siebie. Wcześniej ktoś musiał je tam umieścić. Podobnie jak cały język, którym posługiwał się filozof oraz całą wiedzę, która doprowadziła go do tych rozważań. A zatem nawet tożsamość nie pochodzi ze środka, z nas samych, tylko z zewnątrz. Jedynie obserwując innych ludzi i wchodząc z nimi w interakcję, jesteśmy w stanie określić samych siebie. Sama idea, że istnieje jakiś ja, który jest czymś innym niż reszta otaczającego go świata, nie jest w nas wrodzona. Jest nabyta we wczesnym dzieciństwie poprzez obserwację tego, jak odnoszą się do siebie otaczający nas ludzie. Tak zwane wilcze dzieci, osoby, które we wczesnym dzieciństwie z różnych powodów zostały porzucone przez ludzi i wychowywane przez dzikie zwierzęta, najczęściej wilki, najprawdopodobniej nie wykształcają w sobie poczucia samoświadomości do momentu, w którym nie zostaną przywrócone na łono społeczeństwa i socjalizowane. Ponieważ dopiero w momencie, w którym wchodzimy w relacje z innymi świadomymi jednostkami, jesteśmy w stanie nauczyć się świadomości. Nie ma innej drogi. Według Hegla, jedynie poprzez innych ludzi sami stajemy się ludźmi. Z pewnością znacie osoby, być może nawet sami jesteście takimi osobami, które twierdzą, że one do wszystkiego doszły same, własną ciężką pracą i nikt im w niczym nie pomagał. Ja osobiście spotkałem na swojej drodze życiowej bardzo wiele takich osób i cóż, na ogół nie były to osoby, z którymi dogadywałem się jakoś specjalnie dobrze. Zresztą najczęściej są to osoby, na których sukcesy życiowe pracowało mnóstwo osób. Rodziców, nauczycieli, przyjaciół, członków kręgów towarzyskich. Jeśli wezmę do ręki książkę, przeczytam ją i zyskam dzięki temu wiedzę, zawdzięczam to osobie, która napisała tę książkę, ludziom, którzy ją zredagowali, ich nauczycielom, moim nauczycielom, którzy nauczyli mnie czytać i rozumieć tekst czytany. Gutenbergowi, który wynalazł druk, bezimiennym pionierom kronikarstwa, którzy stworzyli język. Lista ciągnie się niemal w nieskończoność. I tak jest ze wszystkim. Z każdym ubraniem, które noszę, z każdym środkiem transportu, którym się przemieszczam, każdym filmem, który kiedykolwiek w życiu oglądałem. Wszyscy zawdzięczamy wszystko wszystkim innym. Nikt nie doszedł do czegokolwiek samodzielnie. To, że w czyjejś głowie istnieje w ogóle pojęcie dochodzenia do czegokolwiek samodzielnie, taka osoba zawdzięcza ludziom, wokół których żyje i od których przejęła ten sposób rozumowania. I to jest kluczowe. Tożsamości, czyli nasze role społeczne, przynależności do grup, jak na przykład narody, kluby piłkarskie czy grupki na Facebooku, to jak o sobie myślimy i jak rozumiemy samych siebie, budujemy wyłącznie poprzez inne osoby. To, jakie mamy relacje z tymi osobami, jaki mamy do nich stosunek i jak tę relację traktują osoby wokół nas. Nawet jeśli umyślnie będziemy starali się być odszczepieńcami absolutnie niepodobnymi do nikogo, to takie działania wymagają od nas wiedzy o tym, jacy są inni ludzie, a zatem nadal tworzymy własną tożsamość w relacji do innych. Weźmy na przykład tożsamość rodzica. W izolacji od innych ludzi nie jesteśmy w stanie mieć tej tożsamości, ponieważ żeby być rodzicami, musimy pełnić funkcję rodzica wobec co najmniej jednej innej osoby. Naszego dziecka, które uznaje nas za swojego rodzica. Poza tym otaczające nas społeczeństwo musi uznawać naszą rolę jako rodzica wobec tego dziecka, w przeciwnym wypadku nie będziemy rodzicami, tylko cóż, porywaczami albo kimś w tym rodzaju. I tak jest z każdą tożsamością. Każda tożsamość wymaga od nas istnienia przynajmniej jednej osoby, która nie jest taka jak my. Gdyby na przykład nie istniały kobiety ani osoby innych płci poza męską, gdyby Homo sapiens było rasą jednopłciową, rozmnażającą się przez pączkowanie jak parzydełkowce albo przez podział jak lewica, to nie oznacza to, że wszyscy bylibyśmy mężczyznami. Po prostu nie mielibyśmy tożsamości płciowej, ponieważ nie byłaby nam do niczego potrzebna. Nie da się być rodzicem bez dziecka, nie da się być mężczyzną bez pozostałych płci i nie da się być myśliwym bez ofiary. Korzystając z całego swojego doświadczenia myśliwskiego i wojskowego, Rainsford ucieka i kluczy po całej wyspie, unikając Zarofa, zastawiając pułapki i na wszelkie możliwe sposoby starając się spowolnić pościg. W pewnym momencie, jeszcze pierwszego dnia, generał prawdopodobnie odgadł, gdzie ukrywa się Rainsford, ale odpuścił na chwilę pościg, by gra nie skończyła się zbyt szybko. Trzeciego dnia główny bohater, wycieńczony gonitwą po wyspie, musi zmierzyć się ze sforą ogarów Zarofa. Udaje mu się zabić Iwana, ale zostaje osaczony na wybrzeżu, gdzie skacze do wody, między skały, decydując się rozstać z życiem na własnych warunkach. Wieczorem, nieco rozczarowany utratą sługi i samobójstwem zwierzyny, którą ścigał przez 3 dni, Zarof wraca do swojej sypialni. Tam czeka na niego Rainsford, któremu udało się przeżyć i który powrócił, by zakończyć polowanie, ale już nie w roli zwierzyny. Obaj mężczyźni toczą finałowy pojedynek na śmierć i życie. Tuż przed pojedynkiem Zarof wypowiada słowa: dobrze, jeden z nas skończy jako posiłek dla psów. Drugi wyśpi się w moim łóżku. Do dzieła, panie Rainsford. Opowiadanie kończy się zdaniem: Rainsford uznał, że jeszcze nigdy nie spał w lepszym łóżku. Kontekst jest jednak nieco dwuznaczny. Nie wiemy, czy Rainsford spojrzał na łóżko przed rozpoczęciem pojedynku i uznał, że jeśli zwycięży, będzie to najwygodniejsze łóżko, w jakim spał, czy może ta myśl pojawiła się w jego głowie nieco później, gdy już leżał w łóżku po zwycięskiej walce z generałem. Narracja nie dostarcza nam tej informacji. Zakończenie jest zatem otwarte do interpretacji. Nie mamy pojęcia, kto wygrał. To właśnie ten brak zamknięcia jest w niebezpiecznej grze tak niesamowicie fascynujący. Z pozoru tekst ma dość standardową konstrukcję opowieści z morałem. Na początku opowiadania główny bohater prezentuje czytelnikom swoją życiową filozofię i światopogląd. Później zmuszony jest zetrzeć się z osobą, która stanowi uosobienie tego światopoglądu i musi skonfrontować swoje dotychczasowe myślenie z rzeczywistością, w której inni ludzie również myślą tak samo. Problem polega na tym, że opowiadanie nie posiada wyrażonego wprost morału. Nie wiemy, czy Rainsford, jeśli przeżył, zmienił swój sposób myślenia z powodu doświadczeń z niebezpiecznej gry, czy wręcz przeciwnie, utwierdził się w nim jeszcze bardziej. Opowiadanie skąpi nam przemyśleń głównego bohatera w tym względzie, a brak domkniętego zakończenia jeszcze bardziej utrudnia wyciągnięcie jakiejś spójnej interpretacji. Z drugiej strony, dzięki temu tematycznemu niedookreśleniu, opowiadanie stało się tak popularnym przedmiotem adaptacji. Każdy reżyser mógł bowiem wypełnić te konteksty opowiadania własnymi przekonaniami i zamknąć fabułę na właściwie dowolny sposób. To sprawia, że dwie stosunkowo wierne adaptacje niebezpiecznej gry mogą mieć 2 różne, całkowicie przeczące sobie przesłania. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób przedstawią sytuację twórcy. Dialektyka to wywodzące się z greki słowo oznaczające pewną określoną metodę myślenia w celu dojścia do prawdy. Metoda ta polega na rozbiciu dylematu na 2 albo więcej niż 2 odrębne opinie i zestawienie ich ze sobą, sprawdzając, do czego nas to doprowadzi. Można dokonać tego samodzielnie, w przestrzeni własnej głowy, albo z innymi osobami, które podejmą się bronienia poszczególnych zdań. W tym drugim przypadku warto pamiętać, że dialektyka nie jest debatą. Celem nie jest pokonanie osoby, z którą rozmawiamy, albo za wszelką cenę przekonanie jej do swojej racji, tylko wspólne sprawdzenie, jak każda z tych opinii się broni i wybranie tej, która broni się najlepiej, oraz ewentualne poprawienie jej, uwzględniając wnioski, do których dialektyka nas doprowadziła. Hegel użył własnej wersji dialektyki, by zademonstrować sposób budowania się tożsamości poprzez relacje z inną osobą. W Fenomenologii ducha Hegel zaprezentował opowieść o 2 osobach umownie zwanych panem oraz niewolnikiem. Tu mała uwaga na marginesie, najlepiej myśleć o obu tych terminach w luźnym, trochę abstrakcyjnym sensie. Raczej jako archetypach postaci, pod które można podstawiać różne sytuacje, niekoniecznie wiążące się z dosłownym niewolnictwem. Wydaje mi się również, że w zrozumieniu tej opowieści pomoże założenie, że te 2 osoby są jedynymi istotami ludzkimi w całym wszechświecie i poza tą dwójką nie ma nikogo innego. Wracając do meritum. W tej opowieści obie jednostki wchodzą ze sobą w konflikt, który kończy się zniewoleniem jednej przez drugą. W tym momencie krystalizuje się ich wzajemna relacja. Niewolnik, by uniknąć śmierci, podporządkowuje się panu. Pan daruje mu życie, bo istnienie kogoś, kto stoi niżej od niego, automatycznie tworzy relację, w której pan jest kimś lepszym. Tworzy się relacja, w której niewolnik uznaje pana za kogoś bardziej znaczącego od siebie. Problem polega jednak na tym, że pan nie jest w stanie cieszyć się tym uznaniem i je docenić, ponieważ sam uznaje niewolnika za kogoś gorszego od siebie, a zatem kogoś, czyja opinia nie jest wiele warta. Utknął zatem w specyficznej sytuacji, w której jego własne działania doprowadziły do momentu, gdy nie może cieszyć się uznaniem w oczach drugiej osoby, właśnie dlatego, że uważa ją za gorszą. Niewolnik natomiast cały czas pracuje, zmaga się z rzeczywistością, dba o swojego pana i zaspokaja jego oraz swoje własne potrzeby. To z kolei sprawia, że cały czas się rozwija, uczy się nowych umiejętności i staje się coraz bardziej wprawny w tych już nabytych. Mimo to jednak w oczach pana nadal jest kimś gorszym, więc nie jest w stanie uzyskać samoświadomości. Pan tymczasem gnuśnieje, ponieważ nie musi się rozwijać, zatraca swoje umiejętności i z czasem staje się zależny od swojego niewolnika. Obaj są zatem uwięzieni w błędnym kole, w którym żaden nie jest w stanie uzyskać pełnego uznania w oczach tego drugiego. Hegel użył tego przykładu, by zademonstrować, w jaki sposób świadomość jednostki kształtuje się i zmienia w relacji do innych ludzi. Ani pan, ani niewolnik nie byliby w stanie wykształcić samoświadomości w izolacji. Dopiero sytuacja, w której muszą określić własny stosunek wobec drugiej osoby, pan do niewolnika, niewolnik do pana, daje im możliwość wykształcenia własnej świadomości. Dzięki za wysłuchanie mojego kolejnego wideo eseju. To już tyle na dziś. To jest miejsce, w którym powinienem polecić wam do lektury Fenomenologię ducha Hegla, ale nie mam zamiaru wam tego robić. To jest książka o filozofii. To jest książka wymagająca dość dużo cierpliwości i wymagająca lektura, która... Nie męczcie się tym, przeczytajcie sobie lepiej Niebezpieczną grę. Nawet jeśli ją tutaj streściłem, to lektura jest po prostu bardzo przyjemna. Uświadomicie sobie, jak wiele rzeczy ze współczesnej kultury popularnej, takie jak Hunger Games, czy Squid Game, czy prawdopodobnie wiele innych gier, wiele innych rzeczy z słowem game w tytule, bazuje albo bezpośrednio na Niebezpiecznej grze, albo pośrednio, inspirując się rzeczami, które inspirowały się Niebezpieczną grą. To jest po prostu fajne opowiadanie, bardzo je lubię. Dopiero teraz uświadomiłem sobie, że mogłem nazwać dialektykę pana i niewolnika dialektyką Lipka i Robola, co z pewnością przemówiłoby do wyobraźni wielu osobom, które na bieżąco śledzą mój kanał, ale też mogłoby to doprowadzić do niepotrzebnych dyskusji zupełnie nie na temat. No w każdym razie, dialektyka pana i niewolnika, mam nadzieję, że jeśli obił się wam o uszy ten termin i interesowało was, co on właściwie oznacza, to udało mi się choć odrobinę to rozjaśnić. Jeśli uważacie, że to co robię ma sens, zapraszam do subskrybowania mojego konta na Patronite. Subskrybenci od drugiego progu dostają wcześniejszy dostęp do wszystkich materiałów, również przedpremierowy dostęp do moich wideo esejów na kilka dni przed oficjalną premierą. I to już na tyle. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia następnym razem.